Dzień dobry. Zanim przejdziemy do materiału, mam do przekazania kilka krótkich informacji organizacyjnych. Absurdalne Kryminalne to podcast, w którym skupiam się głównie na sprawach dziwnych, tajemniczych i zaskakujących. Unikam brutalnych opisów zbrodni, chyba że nie ma innego wyjścia. Pierwszy sezon to odcinki w co drugi wtorek, które pojawiają się na YouTube oraz platformach podcastingowych. W mediach społecznościowych znajdziecie mnie przede wszystkim na stronie internetowej www.absurdalnekryminalne.pl, która pełni funkcję forum, gdzie możecie dyskutować o odcinkach i innych zbrodniach, pisać na czacie, odpowiedzieć na pytanie tygodnia zadane na końcu nagrania oraz wiele, wiele więcej. Przekonajcie się sami. Dodatkowo posiadam Instagram, na który będę wrzucać zdjęcia ze spraw, jednak to na forum będą również filmiki i inne dodatkowe materiały, których użyłam do stworzenia odcinka. A teraz usiądźcie wygodnie i dajcie się porwać dzisiejszej historii. Uwielbiana przez elity, bogaczy, profesorów i ich studentów, a nawet przeciętnego Kowalskiego, zabijająca po cichu wolę życia, funkcjonowania, poprawy, biała dama pośród szarości dnia, rozwesela i dodaje pewności siebie. Zapomnisz o smutku, zapomnisz o codziennych zmartwieniach i lękach. Tylko jedno pytanie pozostaje bez odpowiedzi. Jakim kosztem? Niegrzeczni dobrze wiedzą, o czym mowa, a dla tych grzecznych podaję rozwiązanie. Kokaina. Cytat ze strony Ośrodka Leczenia Uzależnień. Kokaina działa bardzo szybko. Pierwsze efekty pojawiają się już po paru minutach, czasem jeszcze szybciej. Są to poprawione samopoczucie oraz większy popęd seksualny. Często dochodzi do pobudzenia fizycznego, narkoman ma poczucie mocy i niespożyte siły. Zdarzają się jednak skutki odmienne, jak niepokój, urojenia, stany lękowe. Nawet jeśli po zażyciu koki wystąpi euforia, po jej minięciu występuje okres znacząco pogorszonego samopoczucia, co powoduje potrzebę sięgnięcia po kolejną działkę. Jak długo działa? Krótko, zatem szybko pojawia się potrzeba zażycia następnej dawki. Przyjemne doznania związane z koką sprawiają, że jest ona brana coraz częściej, a to bardzo szybko prowadzi do uzależnienia. Pierwszy odcinek Absurdalnych Kryminalnych dotyczył będzie rajskiej wyspy na Azorach, São Miguel, a raczej jej mniej rajskiego kryzysu narkotykowego. To, co wydarzyło się tam w czerwcu 2001 roku, zmieniło życie tysięcy mieszkańców wioski Rabo de Peix, a to za sprawą wielu zbiegów okoliczności, które wydarzyły się w ciągu jednej nocy na Oceanie Atlantyckim. Wydarzenia z owej jednej nocy zostawiły po sobie ślad do dziś. Co dokładnie te słowa oznaczają, przekonacie się w dzisiejszej historii. 6 czerwca 2001. 14-metrowy biały jacht zbliża się do wybrzeża wyspy. Kilku przechodniów zwraca szczególną uwagę na to wydarzenie, nie tylko ponieważ taki statek to rzadkość w tej okolicy, ale również dlatego, że wody niedaleko nabrzeża, w których właśnie się znajduje, są bardzo płytkie, a dno naszpicowane jest ostrymi głazami będącymi zagrożeniem dla ciężkiej jednostki. Pierwsza myśl, która przychodzi do głowy, to ta, że tylko niedoświadczony kapitan zaryzykowałby, wykonując takie manewry. Czego jednak świadkowie w tym momencie nie wiedzą, to nie brak doświadczenia załogi jest problemem, a raczej towary znajdujące się w każdym możliwym zakątku statku. Pod łóżkiem i w nim, w szafkach, pod stołem i wszędzie indziej, gdzie tylko można wcisnąć kilkukilogramową paczkę. Kapitan jachtu to 44-letni mężczyzna o kręconych, ciemnych lokach i jak później się okaże w śledztwie przeciwko niemu, czterech różnych nazwiskach oraz dwóch narodowościach – włoskiej i hiszpańskiej. Dzisiaj będę używać jednego z tych nazwisk, podobno oryginalnego – Antonio Quincy. Przez ostatnie 3 miesiące kursował on pomiędzy Wyspami Kanaryjskimi a Wenezuelą, pokonując przy tym za każdym razem odległość około 3000 mil, co jest odpowiednikiem prawie 5000 kilometrów. Tak było też tym razem. Jednak wzburzone wody Oceanu Atlantyckiego, a także nasilone burze oraz sztorm uszkodziły jego łódź, łamiąc żagiel i zmuszając go do zmiany kursu docelowego z Majorki w Europie na rybacką wyspę São Miguel. Co swoją drogą nie jest żadnym wyjątkiem i zdarza się bardzo często na tej długiej trasie. Quincy, zbliżając się do skalistego wybrzeża, doskonale wiedział, że ponad 3 tony kokainy na jego pokładzie nie zrobią pozytywnego wrażenia na straży granicznej portu Rabo de Peche. Dlatego też postanowił wykorzystać jedną z wielu nabrzeżnych jaskiń, oddaloną około 25 km od miasta, jako magazyn dla swoich małych paczuszek. Zapakował setki kilogramów koksu w sieci rybackie i pływając pontonem w te i we w te zakotwiczył je w odkrytej przez siebie głębokiej grocie. Dla pewności obciążył je łańcuchami, kotwicami i plandekami, aby na pewno nie zostały wymyte podczas nadchodzącego sztormu. Kapitan wiedział, że każdy stracony kilogram nie zadowoli jego zleceniodawcy i zapewne zapłaci za to życiem, więc pomimo wielogodzinnej katorgi nie przestawał przerzucać ładunku. Wyczerpany po przeładowaniu, postanowił wyruszyć do portu rybackiego w celu naprawienia swojej łodzi. W międzyczasie porwisty deszcz i ulewa zmieniły się z burzy w potężny sztorm, jak się później okaże, najsilniejszy w historii São Miguel. On w tym momencie jeszcze nie wiedział, że ani nie znajdzie żadnego mechanika, ani nie będzie w stanie się z nikim skontaktować w celu sprowadzenia pomocy, a jego przybycie zmieni do tej pory biedne Rabo de Peche już na zawsze. Następnego dnia, 7 czerwca 2001. O São Miguel mówi się jak o raju na ziemi. Pełne kolorów, malownicze okolice, wysokie wulkany, głębokie zatoki, zielone góry. Będąc tutaj można zapomnieć o zmartwieniach i podziwiać cuda natury. W przybrzeżnych wodach znajduje się ponad 500 gatunków rozmaitych ryb. Jest krainą wiecznej wiosny, gdzie zawsze panuje odpowiednia i przyjemna temperatura około 20 stopni Celsjusza. Każdy medal ma jednak dwie strony. Mieszkańcy w wywiadach opisują to miejsce jako więzienie na oceanie. Panująca tutaj bieda, brak dostępu do różnorodnych artykułów spożywczych oraz mediów sprawiają, że życie tutaj płynie monotonnie. Starsi zabijają swój czas w rozpadających się knajpach, a młodzi po całym dniu łowienia ryb spotykają się na plaży, aby zapalić sobie pewne rozluźniające substancje. Jak wspomina jeden z Portugalczyków, paradoksem Azorów jest fakt, że gdy tutaj jesteś, chcesz opuścić to miejsce jak najszybciej, lecz gdy jesteś gdzieś indziej, chcesz od razu tutaj wrócić. Rabo de Peche to typowa w tamtych stronach wioska rybacka znajdująca się na wybrzeżu wyspy, pełna wąskich ulic i małych, kolorowych domków z widokiem na morze od północy oraz na góry od drugiej strony. Tego czwartkowego popołudnia pewien mieszkaniec sąsiedniej wioski Pilar de Bretagne udał się w swoje ulubione miejsce do połowu ryb, czyli okolice jaskini niedaleko plaży. Gdy spojrzał w stronę wzburzonej wody, ujrzał coś, co na początku uznał za meduzę, ponieważ była to ciemna, pofałdowana masa. Jednak obok tej dziwnej masy pływało kilka mniejszych paczek, mniej więcej wielkości cegły budowlanej, z których po wyłowieniu i rozcięciu plastiku zaczął sypać się biały proszek. Zaintrygowany znaleziskiem postanowił zadzwonić na policję, a ta uznała substancję za kokainę i postanowiła przeszukać okoliczne wody. W ciągu kolejnych godzin znaleziono łącznie 290 kg tego proszku, ustalając również, że to najbardziej czysty towar, z jakim do tej pory władze miały do czynienia. Co to oznacza? Czystość kokainy, czyli jej forma, która potocznie mówiąc nie została rozciągnięta czy zmieszana z innymi, tańszymi substancjami, np. mlekiem w proszku lub lekami do odrobaczania, co jest swoją drogą bardzo popularną praktyką, sprawia, że im większy procent zawartości, tym mocniejsze jej działanie. Dla przykładu, Kokaina znaleziona w okolicach Rabo de Peche miała zawartość 80%, a typowy towar, jaki można dostać na ulicach Europy, to około 30-40%. Kolejne dni to dokładnie 11 zgłoszeń o mniejszych lub większych znaleziskach, które łącznie osiągnęły wagę nieco ponad 500 kg. 11 zgłoszeń na 8 tysięcy mieszkańców. 500 kilo na 3 tony towaru. Co stało się z resztą pakunków? Gdyby każdy postanowił oddać znaleziony skarb w ręce śledczych, to prawdopodobnie nie powstałby odcinek tego podcastu. Swoją drogą, pół tony kontrabandy to około 250 milionów polskich złotych w dzisiejszych czasach, więc dla niejednego kusząca możliwość szybkiego zarobku. W ciągu następnych dni mieszkańcy Rabo de Peche przyzwyczaili się już do wyrzucanych regularnie na brzeg cegiełek i aktywnie zbierali je, handlując nimi dalej w innych miastach na wyspie lub lecąc w tango ze swoimi znajomymi. Wieść o kokainowej powodzi rozniosła się w tak błyskawicznym tempie, że ludzie wybierali się całymi rodzinami na zbiory i połowy. Używając określenia całe rodziny, mam na myśli również dzieci zainteresowanych. Bez dostępu do mediów i informacji ze świata zewnętrznego nie była znana im wartość nawet 1 grama, tak więc można było dostać zwany potocznie kopos, czyli kufel piwa wypełniony po brzegi białym proszkiem za 85 zł. Naładować telefon za 300 gramów kokainy lub nabyć za grosze kartony po mleku, skarpetki czy opakowania po farbie wypełnione koksem. Ludzie w krótkim czasie oszaleli na punkcie nowego źródła rozrywki. Po okolicy krążyły opowiadania o tym, jak kobiety panierowały ryby, używając jej jako zastępstwa do mąki, a mężczyźni dosypywali do kawy, jakby był to cukier. A chyba najbardziej absurdalnym widokiem z tego wszystkiego były babcie, które sprzedawały koks zapakowany w torebki na zakupy, stojąc w oknie własnej kuchni. Jaka była cena takiej torebki? Zależy jak miło i kulturalnie zainteresowany o nią zapytał. I takim oto sposobem można było dostać siatkę towaru za na przykład 10 zł. Wystarczyło, że klient wydał się sympatycznym. Jeden z zażywających w tamtym czasie, Andre Costa, wspomina: mieliśmy dwa sposoby nabrania tego towaru. Jedni wciągali go nosem, a inni rozpuszczali w wodzie i wstrzykiwali sobie prosto w żyły. Czułem wtedy, jakby latał, dodaje. Według jego relacji, on i jego kuzyn we dwójkę spożywali ponad kilogram koksu miesięcznie, a ich znajomy zbudował sobie kroplówkę, do której siedział podłączony przez prawie tydzień, nie ruszając się sprzed telewizora. Ten szalony boom wynikał z tego, że do tej pory na wyspie znane były tylko narkotyki typu haszysz, a jedyna próba przemytu większej ilości kokainy w przeszłości zakończyła się fiaskiem jeszcze zanim statek dotarł do portu. Przed wydarzeniami z 2001 roku było tu również miejsce, w którym odnotowano najniższe spożycie narkotyków w całej Portugalii, co oczywiście zmieniło się potem diametralnie. Lecz co działo się w tym czasie z Quincym? Nieświadomy rozwoju sytuacji szmugler spędził prawie 2 dni na swojej łodzi, nie opuszczając jej nawet na krok. Desperacko próbował skontaktować się przez radio z jakimkolwiek mechanikiem, który zdecydowałby się mu pomóc. Nie uzyskał jednak żadnej odpowiedzi. Nie tylko dlatego, że nie znał portugalskiego, lecz gdyby w tym czasie wyszedł choć na minutę na ląd, zorientowałby się, że wioska przestała zupełnie funkcjonować, ponieważ zarówno mechanicy, których tak namiętnie szukał, jak i rybacy, nauczyciele czy sprzedawcy sklepów nie tylko chodzili cały czas nakoksowani, ale także handlowali jego towarem na prawo i lewo. W międzyczasie powstała już specjalna grupa pod nadzorem komisarza Lopeza, która miała za zadanie zbadać pochodzenie dziwnych paczek. Policja szybko powiązała ze sobą zgłoszenia sprzed kilku dni o podejrzanym jachcie kursującym zbyt blisko brzegu z tą śnieżną lawiną i zaczęła przyglądać się statkowi z połamanym żaglem stojącym w porcie wioski. I choć pierwsze godziny obserwacji nie przyniosły efektów, około 1 w nocy pojawił się tajemniczy jegomość, który dołączył na pokład do kapitana. Po sprawdzeniu rejestracji Nissana Micry wynajętej na lotnisku przez tego gościa, okazało się, że umowa została podpisana na nazwisko Vito Rosario Quincy. Jak się potem szybko udało ustalić, był to bratanek Antonio. Mężczyźni wyruszyli z samego rana nadal uszkodzoną łodzią w kierunku Pilar de Bretagne, gdzie znajdował się tymczasowy magazyn szmuglera, który był kompletnie oklejony policyjną taśmą. Ogarnięci paniką, po 35 minutach udali się dalej w kierunku leżącej po kompletnie drugiej stronie stolicy wyspy, Ponta Delgada. Na miejscu udało im się skontaktować z mechanikiem, który zdecydował się naprawić ich jednostkę, potrzebując przy tym jednak okresu 12 dni. W czasie oczekiwań dwójka kryminalistów pływała kilka razy dziennie pontonem wzdłuż wybrzeża, nie tracąc przy tym nadziei na uratowanie choć części zaginionego koksu. Antonio nie zależało już na odzyskaniu całości. To nie było nawet w małym stopniu możliwe. Chciał jedynie zdobyć w ten sposób wystarczająco pieniędzy na ucieczkę, ponieważ doskonale wiedział, że gdy jego zleceniodawcy z kartelu z Ameryki Południowej przybędą na wyspę, on nie wyjdzie z tego żywy. Tak mijały dni, a data zwrotu naprawionej łodzi zbliżała się nieubłaganie. Lopez wiedział już, że nie mogą dłużej zwlekać z aresztowaniem podejrzanych i zdecydował się na obławę jachtu. Na pokładzie zastał Antonio samego, otoczonego stosem map i dokumentów dotyczących jego wyprawy i przemytu. Oprócz wszystkich papierów znaleziono również prawie kilogramową paczkę towaru oraz kilka mniejszych torebek. Vito Rosario zdołał ulotnić się, zanim policja wkroczyła na pokład. Aresztowanie przebiegło bezproblemowo. Quincy zdawał się nawet współpracować z policją i zaproponował, że wskaże im wszystkie kryjówki, do których zapakował pozostałe 200 kg kokainy. Śledczy byli w tym momencie przekonani, że łączny ładunek, który przewoził kryminalista, liczył około 700 kg. To by się dopiero zdziwili, gdyby zaczął dalej mówić. Współpraca nie trwała jednak długo. Już na drugi dzień postanowił milczeć i nie zdradzać szczegółów swojej wyprawy. Lopez podejrzewał, że powodem jest dziewczyna i dwójka dzieci mężczyzny, która już i tak wystarczająco narażona była na zemstę kartelu. Po krótkim czasie przekonał się, że nie to było powodem milczenia. To już 2 tygodnie od przybycia szmuglera na wyspę. Rabo de Peche stało się centrum narkotykowym São Miguel. Ale pomimo, że historia wydaje być się czasami dość zabawną, zebrała również swoje żniwa wśród nieświadomych zagrożenia konsumentów. Jak już wcześniej wspomniałam, kokaina ta miała najwyższą czystość wśród towaru dostępnego na całym świecie, co jest niebezpieczną rozrywką nawet dla doświadczonego narkomana. W związku z tym w szpitalach na wyspie zaczęły pojawiać się zgłoszenia osób z objawami podobnymi do ataku serca, a także o tych, którzy zapadli w narkotykową śpiączkę, z której wielu z nich już nigdy się nie wybudziło. W ciągu 2 kolejnych tygodni zaczęły pojawiać się artykuły w gazetach portugalskich o tytułach podobnych do "Kokaina zabija na São Miguel", głównie dotyczących młodych mężczyzn. 1 lipca 2001. Krótko po zatrzymaniu, 1,5 tygodnia wcześniej, Quincy został umieszczony w zakładzie karnym w Ponta Delgada. W aktach sądowych można przeczytać o zeznaniach współwięźniów mówiących o tym, że każdemu, kto pomógłby mu w ucieczce, proponował, że narysuje mapę do reszty skrytek z kokainą, co jak wiemy oczywiście było blefem. Około godziny 11:30 ni stąd, ni zowąd zaczął wspinać się na spacerniaku na kilkumetrowy mur z drutem kolczastym. Drut oczywiście nie był dla niego problemem, ponieważ wpadł na świetny pomysł symulacji samookaleczania się, po czym strażnicy owinęli mu przedramiona bandażami. Inni osadzeni bili mu brawo i skandowali jego imię, bo bohater naszej opowieści stał się w ciągu 2 tygodni żywą legendą. Pan Alonso, pełniący rolę strażnika więziennego, po chwili przyłapał uciekiniera na gorącym uczynku oraz wycelował w jego stronę broń, nie oddając jednak strzału. Później twierdził, że nie chciał ryzykować życiem przechodniów po drugiej stronie barykady, ponieważ więzienie znajduje się przy ruchliwej ulicy w mieście oraz promenadzie, a sam zainteresowany znajdował się już na szczycie przeszkody dzielącej go od wolności. Tym oto sposobem mógł tylko obserwować uciekiniera, jak odjeżdża podstawionym mu pod mur skuterem. Przez kogo? Do dziś nie udało się tego ustalić, ale możemy domyślić się, że był to Vito Rosario. Zdjęcia budynku możecie zobaczyć na stronie www.absurdalnekryminalne.pl w dziale odcinki, temat, odcinek numer 1, tylko jedno w głowie mam. Służby wszczęły od razu alarm na całe São Miguel oraz postawiono w gotowości wszystkie możliwe posterunki, aby odnaleźć kryminalistę. Zamknięto wszystkie drogi wyjazdu oraz jego twarz pojawiała się w każdych newsach, w telewizji i gazetach. Jednak jedyne, co ustaliła policja, to plotki, że Antonio ukrywa się gdzieś na jakichś polach, co oczywiście nie jest dość konkretną informacją i nie ułatwiło to poszukiwań. Tak mijały godziny, dni, tygodnie, a mężczyzna zapadł się pod ziemię. A przynajmniej tak myślał. Przez 2 tygodnie zbieg ukrywał się za domem jednego z mieszkańców wyspy. Nie był to jego wspólnik, właściwie to się nawet wcześniej nie znali. Jednak prawdopodobnie jego bratanek przywiózł go do tego losowego domu, aby uzyskać pomoc, ponieważ mężczyzna krwawił zraniony drutem kolczastym podczas wspinaczki swojego życia oraz był w ogólnie bardzo złym stanie. Nie tylko dlatego, że ukrywał się przez 2 dni w zaroślach, ale także, że żeby stłumić uczucie głodu, wciągał sobie kreskę za kreską i palił papierosy skręcone z dobrze znanej już nam substancji. I tu mam na myśli oczywiście kokainę w czystej formie, żadne tam marihuany. Postawny mężczyzna z tatuażem na twarzy, choć szokowany niespodziewanymi odwiedzinami obcego, postanowił zaprzyjaźnić się z nim, bo w końcu był to już VIP w loży narkomanów, a sam właściciel miał już na koncie wyrok za posiadanie narkotyków. Couto, bo tak nazywał się owy mieszkaniec, nie zdawał sobie nic robić z faktu, że owa wizyta zakrwawionego uciekiniera miała miejsce w momencie, kiedy on sam był z rodziną w ogrodzie i przerzucał kiełbaski na grillu z okazji chrzestu swojego syna. Jak sam potem stwierdził, nie chciałem pomagać kryminaliście, ale jestem po prostu dobrze wychowany i miły. A do tego kilka lat później dodał, że tęskni za Quincym, ponieważ on również jest dobrym człowiekiem i chwalił się, jak to razem jedli obiadki i oglądali telewizję. 16 dni po ucieczce, 16 lipca 2001. Do domu Couto około 7 rano zawitała policja. Mężczyzna od razu podejrzewał, z jakiego powodu, jednak gdy mundurowi przedstawili mu nakaz przeszukania, zdziwiony otworzył szeroko oczy. Był bowiem podejrzewany o przetrzymywanie dużej ilości kokainy. Uspokoił się, ponieważ wiedział, że w jego domu nie znajdują się żadne narkotyki. Grupa na czele z Lopezem wywróciła posesję do góry nogami, przeszukując nawet najskrytsze skrytki i kiedy już stracili nadzieję na znalezienie czegokolwiek, postanowili zajrzeć do szopy zbudowanej z kamienia, znajdującej się około 200 metrów za domem mężczyzny. Najpierw nie znaleźli nic oprócz dziwnego zapachu, co oczywiście, jak się okaże, nie dziwi, kiedy pomyślicie o kolesiu, który od 16 dni ukrywa się i wciąga w kółko narkotyki. Ale gdy mieli już odchodzić, nagle coś zaszeleściło. Pierwsza myśl w głowie Lopeza to kot. Na pewno zaplątał się tam jakiś czworonuk i wydaje odgłosy. Jak sam potem stwierdził, intuicja kazała mu jednak sprawdzić dokładnie ten mały budynek i w ten sposób odnalazł Quincy'ego w rogu szopki, całego brudnego i wystraszonego. Cytując komisarza, nigdy w życiu nie spodziewałbym się takiego znaleziska. Przybyliśmy tu, aby odnaleźć zaginione narkotyki, a tymczasem dopadliśmy uciekiniera. Żaden z nas nawet nie pomyślał, że mógłby ukrywać się w tym miejscu. Warto wspomnieć, że Quincy miał nazajutrz zorganizowaną łódź, która miała go odebrać z kryjówki i wypłynąć z nim w nieznane, prawdopodobnie na ojczystą Sycylię. Po ponownym aresztowaniu mężczyzny wszystkie wieści po nim zaginęły. Z wielu źródeł wiemy tyle, że został skazany na 11 lat więzienia na wyspie São Miguel, po czym został przetransportowany do stolicy Portugalii, Lizbony i jego wyrok został zredukowany do 10 lat. Jego kara składała się z przemytu narkotyków, używania sfałszowanej identyfikacji oraz ucieczki z więzienia. Dość mało, kiedy spojrzymy na fakt, że w momencie jego drugiego aresztowania już 20 osób straciło życie poprzez przedawkowanie przemyconego towaru. Choć nie ma informacji o jego dalszych losach, pozwolę sobie na spekulację, że kartel raczej nie zapomniał o stracie 3 ton kokainy i odebrał zapłatę osobiście. Jego bratanek, Vito Rosario Quincy, nigdy nie został odnaleziony, ani żywy, ani martwy. Śledczym zajęło jeszcze wiele miesięcy, aby dojść do wniosku, że ponad 500 kg, które wtedy skonfiskowali w przekonaniu, że niewiele więcej, czyli około 200 kg, znajduje się w rękach mieszkańców, były tylko małą częścią tej śnieżnej lawiny. Ponad 20 lat później na São Miguel nadal widać okropne skutki tamtych wydarzeń. Zdrowie wielu mieszkańców podupadło, tysiące ludzi boryka się z uzależnieniem od kokainy, a dla niezliczonej masy był to tylko początek końca, tak zwany narkotyk inicjacyjny, czyli taki, po którego regularnym spożyciu często sięga się po mocniejsze. Tak też było w tym przypadku, ponieważ po kryzysie kokainowym nastał kryzys heroinowy. Władze wyspy starają się nie karać uzależnionych, a pracują nad rozbudowywaniem ośrodków leczenia uzależnień oraz w wielu miastach pojawiły się busy z substancją pomagającą wyjść z uzależnienia od heroiny, metadonem, zmniejszającym głód narkotykowy i ból odczuwany przez narkomana, tak zwana terapia substytucyjna. Substytucyjna terapia opioidowa polega na podawaniu osobom uzależnionym od opioidów substancji z tej grupy o dłuższym i mniej euforycznym działaniu niż to, które cechuje substancje nielegalne. Wszystko po to, żeby nie wystąpiły u nich objawy zespołu abstynencyjnego. Terapia prowadzona jest pod nadzorem lekarskim. Jej celem może być zwalczenie uzależnienia poprzez stopniowe zmniejszanie dawki lub redukcja szkód i umożliwienie jednostce funkcjonowania w społeczeństwie. Wyjście z tej choroby to jednak bardzo długa i trudna walka z o wiele silniejszym przeciwnikiem, a potwierdzają to statystyki, ponieważ w samym Rabo de Peche na terapię uczęszcza 800 na 7 tysięcy mieszkańców. 7 tysięcy mieszkańców w dzisiejszych czasach, na początku historii podawałam liczbę 8 tysięcy, ale wniosek z tego taki, że 1000 osób się w międzyczasie wyprowadziło i 800 osób na 7 tysięcy to jest ponad 10% populacji tej wioski. Aby nie kończyć tej opowieści smutnym akcentem, o ile to jest w ogóle możliwe, warto wspomnieć także o ludziach, którzy wykorzystali tamte czasy jako coś pozytywnego w swoim do tamtej pory biednym życiu. Ludzi, którzy odkładali pieniądze z nielegalnego handlu i otworzyli własne biznesy, knajpy czy kawiarnie, które funkcjonują do dziś. Można by prawie powiedzieć szczęście w nieszczęściu, jakkolwiek by to nie brzmiało. Małe ekstra dla osób posiadających Netflix. W 2023 roku został nakręcony serial o nazwie Rabo de Peche Turn of the Tide. Obejrzałam go z ciekawości i muszę powiedzieć, że znając prawdziwą historię, dobrze się go ogląda, mimo że wiele scen jest bardzo naciąganych. Mimo wszystko warto rzucić na niego okiem, chociażby dla widoków nakręconych właśnie na Azorach. Teraz czas na obiecane pytanie tygodnia, służące do rozluźnienia się po historii kryminalnej. W tym tygodniu chcę, żebyście pochwalili się waszym ulubionym utworem muzycznym i napisali, dlaczego właśnie ten utwór jest waszym numerem jeden. W temacie pojawi się oczywiście też moja odpowiedź, możecie ją przeczytać na forum internetowym. Tymczasem dziękuję za wysłuchanie odcinka, zapraszam do subskrypcji, rejestracji na forum i komentowania, a my słyszymy się ponownie za 2 tygodnie.